Łukasz Thomas Publishing oraz Digital Beast Studio prezentują. Albert Speer. Dobry nazista. Część pierwsza. Architekt Hitlera. 1905-1941. Autorzy Agnieszka Ogrodowczyk i Bartłomiej Ważny. Czyta Łukasz Knopek. Po latach daremnych starań byłem przepełniony pasją działania, a miałem 28 lat. Za wielką budowę sprzedałbym jak Faust własną duszę. Teraz znalazłem swego Mefistofelesa. Albert Speer. Wspomnienia. Hitler. Goebbels. Göring. Himmler. Hess. A w końcu Speer. Przez wiele lat po II wojnie światowej tego ostatniego nazwiska dziwnym trafem nie łączono bezpośrednio z grupą najbardziej bezwzględnych nazistów. Choć Albert Speer był jednym z tych, którzy wpłynęli na kształt III Rzeszy, to w przeciwieństwie do pozostałych jemu udało się uniknąć stryczka, samobójstwa czy innego rodzaju smutnego końca. Co więcej, wydał książkę, w której wspomina lata rządzenia u boku Führera, a po odsiedzeniu wyroku w Spandau został celebrytą. Zarobił miliony marek na swoich książkach, w których opisał kuluary rządów Hitlera. Dopiero w ostatnich latach wyszły na jaw fakty, które minister uzbrojenia i amunicji III Rzeszy oraz generalny inspektor budowlany stolicy w jednej osobie skrzętnie ukrywał, a które wcześniej ujawnione mogły go kosztować życie. W jaki sposób ten cichy, wycofany, ale jednocześnie ambitny i diabelsko inteligentny architekt przekonał opinię publiczną, że nie miał wpływu na Holokaust? Z pierwszej części naszej publikacji dowiesz się między innymi, jak Speer oceniał artystyczne umiejętności Hitlera, dlaczego to właśnie on zrobił zawrotną karierę u boku Führera, jak miała wyglądać Germania, siedziba władz tysiącletniej Rzeszy, stolica świata i co do dziś pozostało z wielkich planów Hitlera i Speera. Dlaczego Hitler nie przejmował się zbyt dużą wielkością boiska piłkarskiego, planując budowę gigantycznego stadionu? Dlaczego wizja Hitlera wywoływała entuzjazm młodych Niemców? Czy Albert Speer przyczynił się do Holokaustu? Co ma wspólnego Katedra Światła z koncertami Davida Bowiego? Czy naziści stoją za jedną z ikon ruchu homoseksualistów? Jak wiele wspólnego mieli Hitler i Napoleon, czyli czym jest teoria 129 lat? Przez wiele lat w historiografii dominował fałszywy obraz Speera. Wyidealizowaną i niemal niewinną postać można było poznać w książkach autorstwa Joachima Festa, notabene Niemca. Przedstawiał on Speera jako niemal mimowolnie uwikłanego we współrządzenie krajem artystę, który dał się porwać czarowi Hitlera. Dopiero w późniejszym okresie badacze, tacy jak brytyjsko-kanadyjski historyk Martin Kitchen, autor książki Speer – Architekt Śmierci, przedstawili obdarty ze wzniosłości portret architekta Hitlera, inteligenta mieszczańskiego i to aż do szpiku kości, a zarazem narcystycznego karierowicza całkowicie pozbawionego norm moralnych. Jak zawsze w naszych publikacjach historycznych, również tym razem pragniemy podzielić się z Państwem całą masą ciekawostek i zaskakujących faktów, także tych powiązanych z naszym krajem. Bo jak się okazuje, Speer i jego robotnicy pozostawili po sobie pamiątki także w granicach Polski i w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju. Rozdział pierwszy. Ambitny architekt. Albert Speer urodził się w rodzinie wyznania luterańskiego w Mannheim w Badenii na południowym zachodzie Niemiec 19 marca 1905 roku. On sam podaje, że równo w południe z metryki urodzin wynika, że była to godzina 11:15. To jednak nie koniec nieścisłości dotyczących jego narodzin. W swojej autobiografii przyszły ulubieniec Adolfa Hitlera opisuje dramatyczne wprost okoliczności przyjścia na świat. Bicie dzwonów z pobliskiego kościoła Christuskirche miało zagłuszać grzmoty burzy, która przeszła tego dnia nad Mannheim. Biografowie Speera prostują jednak, że po pierwsze, burzowo było tego dnia nie w południe, a kilka godzin później, a po drugie, wspomnianego kościoła jeszcze nie wybudowano. Powstał on dopiero 6 lat po narodzinach Speera. Widać, nie brakowało mu fantazji. Tak wygląda dopiero początek ubarwiania własnego życiorysu w wykonaniu architekta Hitlera. Jego rodzina, znajdująca się na jednym z wyższych szczebli drabiny społecznej, była tyle zwyczajna, co nietuzinkowa. Wielkomieszczański dom Szperów to dom zamożny, z pozoru niczego w nim nie brakowało. Architektoniczne tradycje rodzinne wzięły swój początek w osobie dziadka Alberta. Do dużego majątku doszedł zaś ojciec przyszłego architekta Hitlera, czyli Albert Friedrich Speer, który założył świetnie prosperującą firmę architektoniczną w Mannheim. Wznosił budynki administracji publicznej, domy i bogate wille. Albert Friedrich nie miał wykształcenia architektonicznego, a umiejętności zdobył na zasadzie przyuczenia do zawodu. W 1900 roku dzięki ożenkowi z zamożną pochodzącą z Moguncji Louise Hommel majątek Alberta seniora jeszcze się powiększył. Co ciekawe, sam Albert Friedrich nie ukrywał, że pokaźny posag żony był głównym powodem ożenku. Miłość przegrała tu batalię z pieniędzmi i wyrachowaniem. Nie ostatni zresztą raz w rodzinie Szperów. O 16 lat młodsza od męża Louise miała wielkopańskie aspiracje, ubolewała więc, że nieszczęśliwym zrządzeniem losu przyszło jej mieszkać w zadymionym przemysłowym Mannheim. W żaden sposób nie dało się go porównać z Moguncją. Wychowana w bogatym domu właściciela firmy produkującej obrabiarki, przywykła do luksusu i bujnego życia towarzyskiego. Te niedostatki starała się zrekompensować sobie, prowadząc dom na wysokim towarzyskim poziomie. 14-pokojowe mieszkanie, które zajmowali młodzi państwo Szperowie, przyszli rodzice architekta Hitlera, znajdowało się w mannheimskiej kamienicy zbudowanej przez dziadka Alberta. Swoim domostwem zarządzali poprzez liczną służbę. Kucharze obsługujący Szperów nosili tradycyjną biel, a o porządek dbały pokojówki w schludnych czarnych sukienkach z białymi lamówkami i w białych czepkach. Do swojej dyspozycji mieli również kamerdynera w fioletowej liberii ozdobionej herbem i złotymi guzikami oraz paradnie ubranego szofera. Dziećmi, w tym również późniejszym nazistą Albertem, zajmowała się francuska guwernantka żydowskiego pochodzenia. Niania ta, ukochana przez dzieci, była, jak wspominał po latach Albert, głównym źródłem uczuć w jego dzieciństwie. Natomiast o stosunkach między rodzicami mówił tyle, że miłość nie została uwzględniona w kontrakcie małżeńskim. Mieszkanie, zgodnie z wysokimi ambicjami towarzyskimi matki Alberta, musiało spełniać odpowiednie standardy. Przedpokój zajmowały meble holenderskie oraz atrapa kominka z drogich kafli sprowadzonych z Delft. Salon umeblowano francuskimi meblami, udekorowano empirowymi tkaninami i kryształowymi lichtarzami. Podziw budziła oranżeria, w której rodzina jadała śniadania. Jej wyposażenie zakupił ojciec Szpera na paryskiej wystawie światowej w 1900 roku. Indyjskie meble z bogatymi rzeźbieniami, zasłony ręcznie haftowane w przepiękne orientalne wzory, otomana i egzotyczne rośliny budowały niesamowitą, tajemniczą atmosferę. W neogotyckiej, staromodnej na owe czasy jadalni wyłożonej boazerią stał stół, przy którym mogło zasiąść ponad 20 osób. Wszechobecny przepych nie był jednak przeznaczony dla dzieci. Albert i jego dwaj bracia musieli korzystać z ciemnych i wąskich kuchennych schodów, aby dostać się do swoich sypialni. Rodzina dysponowała dwoma samochodami, co było rzadkością w ówczesnych czasach. Zamknięta limuzyna na zimę i kabriolet na lato pozostawały do dyspozycji państwa Szperów. Relacje uczuciowe w rodzinie rozłożyły się nierównomiernie. Herman, starszy brat Alberta, był pupilkiem matki. Młodszego Ernesta faworyzował ojciec. Niezależnie od tego wszyscy zachowywali wobec siebie chłodny dystans. Niezwykle oziębła matka nie potrafiła zbudować ciepłej atmosfery i wychowywać synów w poczuciu bezpieczeństwa i bliskości. Wybujałym życiem towarzyskim próbowała zapełnić emocjonalną pustkę. Podziwiany przez Alberta ojciec był surowy, dzieci nie umiały się przebić przez jego dystans i zwierzyć mu się ze swoich problemów. Wątły Albert zbierał cięgi i złośliwości od braci i kolegów. Był niepozorny, a co za tym idzie, słabszy fizycznie, przy tym chorowity. Z powodu częstych zawrotów głowy i omdleń wezwano z Heidelberga lekarza, który stwierdził niedoczynność naczyń krwionośnych. W tych nieprzyjaznych warunkach mały Albert wykształcił w sobie umiejętność przystosowywania się do otoczenia, co sam zauważył. To, że później w niesprzyjających okolicznościach i wobec nieprzychylnych mi ludzi wykazywałem wytrwałość i zręczność, było chyba wynikiem mojej wcześniejszej słabości fizycznej. Pozycja społeczna, do której aspirowali szperowie i w której pani domu czuła się doskonale, zobowiązywała również dzieci. Spacery z guwernantką odbywały się zawsze w starannie dobranych ubraniach. Miejskie parki były dla chłopców niedostępne. Bawić się mogli wyłącznie na ciasnym podwórzu przy domu. Również towarzystwo do zabaw musiało być odpowiednie. Nie wszyscy rówieśnicy okazywali się mile widziani. Wbrew oczekiwaniom rodziców, Albert zaprzyjaźnił się z córką dozorcy, Fridą. Chętnie bywał u niej w domu, gdzie swobodna i miła atmosfera przyciągała go jak magnes, czego w domu rodzinnym zdecydowanie nie było. Jak przystało na zamożną familię z wyższych sfer, Albert został posłany do ekskluzywnej szkoły dla miejscowych elit. W tym czasie żywo zaczął interesować się nowinkami technicznymi. Fascynowały go samochody, a prawdziwego uczucia szczęścia doznał na widok Zeppelina. Szczęśliwym trafem sterowiec stacjonował na przedmieściach Mannheim. Albert wraz z braćmi mógł go obejrzeć od środka. Była to forma podziękowania od stacjonujących w maszynie oficerów. Żołnierze byli wcześniej przyjęci w domu szperów. Możliwość zwiedzenia przez dzieci Zeppelina, który służył do bombardowania Londynu, z pewnością popchnęła młodego Alberta w kierunku fascynacji techniką. Latem 1918 roku szperowie przeprowadzili się do willi w Heidelbergu. Dom początkowo miał dwa salony, spiżarnię, kuchnię, dwie sypialnie dla chłopców, pokoje dla służby, sypialnie dla rodziców, łazienkę i sypialnie dla gości. Z czasem willę rozbudowano. Albert wkroczył w nowy etap swojego życia. Zainteresował się sportem. Wstąpił do pobliskiego klubu wioślarskiego, a wioślarstwo, wówczas plebejską dyscyplinę, ku rozpaczy matki zaczął traktować całkiem serio. Startował w wyścigach, zaznając po raz pierwszy w życiu uczucia ambicji. Jego drużyna najczęściej przegrywała, ale poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za efekty pracy zespołowej rekompensowały mu poczucie porażki. Sportowa aktywność Alberta miała pozytywne strony. Jego rówieśnicy niejednokrotnie już zaczynali interesować się używkami, a on był ponad to. Pogardzałem wtedy tymi spośród moich kolegów szkolnych, którzy znajdowali pierwsze przyjemności w tańcu, winie i w papierosach. Możliwe, że to właśnie wtedy narodziła się w nim tendencja do ukrywania swojej nieśmiałości za fasadą wyższości i obojętności wobec innych ludzi. W obszarze zainteresowań młodego szpera znalazła się także muzyka. Z prawdziwą przyjemnością słuchał oper Verdiego czy symfonii Rimskiego-Korsakowa. Polityka była natomiast czymś zupełnie obojętnym, czemu się w najbliższym otoczeniu nie poświęcało uwagi. Przyczyna tego stanu rzeczy leżała, zdaniem Alberta, w całkowicie apolitycznym programie szkolnym. Zresztą apolityczna postawa cechowała prawie całą ówczesną młodzież, być może zmęczoną tematami niedawnego przeżycia zakończonej I wojny światowej. A może zwyczajnie zajętej swoimi sprawami, do czego młodość w każdych czasach ma prawo. Także w domu szpera o polityce się nie rozmawiało, choć nie można powiedzieć, że jego rodzicom ten temat był absolutnie obojętny. Ojciec miał zdecydowanie liberalne przekonania, z wielkim zainteresowaniem czytywał Frankfurter Zeitung. W Heidelbergu Alberta posłano do gimnazjum realnego imienia Hermana von Helmholtza. Ten fakt zaważył na jego dalszym życiu w sposób niezwykle istotny. Pewnego letniego dnia 1922 roku w drodze do szkoły 17-letni Albert poznał swoją przyszłą żonę Margaretę Weber, którą nazwał Gretel. Gretel urodziła się 8 września 1905 roku, byli więc równolatkami. Bystra i inteligentna, niezbyt jednak wyrobiona intelektualnie dziewczyna często przyjmowała poglądy przyszłego męża. Wspólne spacery zaowocowały obietnicą, że kiedy Albert skończy studia, ożeni się z nią. Gretel pochodziła z rodziny rzemieślniczej, więc ten związek nie mógł zostać zaakceptowany przez Luizę, która miała nadzieję, że wszystko w porę się zakończy, a Albert ożeni się z miłą dziewczyną z wyższych sfer. Tymczasem Albert zamierzał studiować matematykę, w której był najlepszy w szkole. Ojciec oczyma wyobraźni widział syna przymierającego w przyszłości głodem, jeśli zdecyduje się zostać matematykiem. W jego pojęciu zawód architekta dawał pewne pieniądze i był najlepszym z możliwych wyborów. Albert dał się przekonać i zdecydował, że będzie kontynuował rodzinną tradycję. Wstąpił zatem na Uniwersytet Techniczny w Karlsruhe i został studentem architektury. W tym samym czasie rodzice wysłali Gretel do Fryburga, gdzie miała pobierać nauki w szkole z internatem. Wszyscy w oku mieli nadzieję, że odległość w naturalny sposób osłabi więzi łączące dwoje młodych. Na przekór tym oczekiwaniom niezbyt żarliwa z początku relacja, kontynuowana za pomocą listów, przetrwała. Ale o tym nieco później. Głęboki kryzys gospodarczy i inflacja, które wówczas dławiły Niemcy, musiały wywierać wpływ na styl życia i podejmowane decyzje. Obciążony reparacjami rząd niemiecki niemal bez opamiętania drukował pieniądze, napędzając jeszcze bardziej inflację. Obiad w prostej jadłodalni kosztował 1 800 000 marek, co zresztą sam Speer w swojej biografii określił jako niską cenę. Z kolei za bilet do teatru, gdy inflacja jeszcze bardziej poszybowała w górę, trzeba było zapłacić 400 milionów marek. Wysoka inflacja zrujnowała niemiecką klasę średnią, pozbawiając ją wypracowanych przez pokolenia oszczędności. Nic więc dziwnego, że ludzie, którzy powinni stanowić ostoję państwa prawa i demokracji, od początku nastawieni byli sceptycznie wobec Republiki Weimarskiej. Jej rządy stały się synonimem braku stabilizacji i kryzysu. Właśnie ze względów finansowych Albert rozpoczął studia w pobliskim Karlsruhe, położonym niecałe 50 kilometrów od Mannheim, a nie dalszej, bardziej renomowanej uczelni. Po pierwszym semestrze, wiosną 1924 roku, kiedy galopująca inflacja została opanowana, przeniósł się na Politechnikę w Monachium, gdzie studiował przez kolejny rok. Dał się wtedy poznać jako szastający pieniędzmi i wysługujący się kolegami nonszalancki, ale zarazem miły próżniak. Nieraz zdarzało się, że płacił innym, biedniejszym żakom za wykonywanie rysunków architektonicznych na zajęcia. W czasach studenckich razem z przyszłą żoną i kolegami ze studiów odbywali liczne wycieczki, przemierzając Alpy od schroniska do schroniska. Często też spędzali wolny wakacyjny czas na spływach kajakowych. Młodzi studenci szukali kontaktu z naturą, wewnętrznej harmonii, którą mieli nadzieję osiągnąć z dala od mieszczańskiego świata. Światem tym z młodzieńczą zarozumiałością trochę pogardzali, a przecież czerpali z niego pełnymi garściami. Po roku spędzonym w Monachium, który zaowocował zdobyciem przyjaciela w osobie Rudolfa Woltersa, Speer wraz z kolegami z architektury przeniósł się na Politechnikę w Berlinie. Albert i Rudolf mieli wielką nadzieję zostać studentami profesora Hansa Pelciga, który był przedstawicielem modernizmu. Profesor Pelcig to popularna postać w świecie ówczesnej architektury. Jego najbardziej znanym dziełem jest Teatr Wielki w Berlinie, wzniesiony w 1919 roku z piękną, oryginalną widownią z sufitem w kształcie stalaktytów. Jego realizację, choć w szczątkowej formie, można podziwiać między innymi w Polsce do dziś. Należą do nich choćby pawilon czterech kopuł we Wrocławiu, wieża wodna z halą targową w Poznaniu i wiele innych. Z poznańskim budynkiem łączy się barwna historia. Miłośnicy klasycznego kina z pewnością kojarzą film Metropolis z 1926 roku w reżyserii Fritza Langa. Ta przedwojenna produkcja to wizja miasta przyszłości. Co ciekawe, zespół Queen wykorzystał fragmenty Metropolis w teledysku do utworu Radio Gaga. Jak się okazuje, pierwowzorem dla ekstrawaganckiej wieży, w której mieściła się siedziba magnata przemysłowego Johna Fredersena, była istniejąca naprawdę w Poznaniu wieża górnośląska. Jej architektem był wspomniany przed chwilą Hans Pelcig. Niezwykły budynek wraz z przylegającą do niej halą targową powstał w 1911 na potrzeby wystawy przemysłu, rzemiosła i rolnictwa. Wieża miała 52 metry wysokości. Po targach w jej wnętrzu znajdowała się cysterna z wodą oraz restauracja. W trakcie II wojny światowej Niemcy zmienili halę targową w fabrykę myśliwców Focke-Wulf. Ich produkcję przerwały naloty amerykańskich samolotów, które w kwietniu 1944 roku zrzuciły bomby na Poznań. Po wojnie nie zdecydowano się na odbudowę wieży i przylegającej do niej hali. Wieżę rozebrano, a jej resztki przebudowano na istniejącą dziś w tym miejscu iglicę, czyli pawilon 11. Do swoich studentów Pelcik mówił, że są dwa bardzo trudne zlecenia. Wielki teatr i naprawdę mały dom. Mały dom jest trudniejszy. Jak się okazało, Albertowi nie udało się dostać do grupy profesora Pelciga z powodu ograniczonej liczby miejsc i niewystarczającego talentu w projektowaniu. W poczet profesorów architektury wkrótce dołączył Heinrich Tessenow i to do niego w efekcie trafił Speer. Profesor Tessenow był zwolennikiem prostoty. Preferował wystrój surowy, dziś moglibyśmy go nazwać industrialnym. Speer bardzo cenił swojego profesora. W liście do Greitel pisał: mój profesor jest najwybitniejszym i najświetlejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Jestem nim zachwycony i pracuję z wielkim zapałem. Nie jest nowoczesny, ale w pewnym sensie nowocześniejszy niż inni. Z pozoru, tak samo jak ja, trzeźwy i bez fantazji, ale jego budowle świadczą o głębokim przeżywaniu. Ma straszliwie bystry umysł. Dziś niektórzy historycy uważają, że Tessenow sympatyzował z Hitlerem, ale Speer ostrożnie wówczas podchodził do tego tematu. Jego